I w ten sposób, drodzy Państwo, o godzinie 9.14 rozpoczynamy specjalne wydanie świątecznego poranka wnet. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wśród gości, już za momencik, porozmawiamy z profesorem Romualdem Szeremietiewem. Pojawi się także eurodeputowany Bogusław Liberacki. Z Maciejem Kożuszkiem porozmawiamy o tym, co dzieje się w Ameryce, ale oczywiście dzisiaj skupiamy się na Unii Europejskiej. Jeszcze garść informacji. Wschód słońca, drodzy Państwo, mogliśmy oglądać o godzinie 5.05. Na zachód poczekamy do godziny 20.00. A to oznacza, że nasz dzień potrwa 14 godzin i 55 minut i to będzie niespełna 15 godzin pięknego, już takiego majówkowego, typowo i świątecznego dnia. Dużo słońca, jak wyglądam tutaj przez okno na krakowskim Przedmieściu, na Placu Zamkowym, więc piękna pogoda na majówkę, przynajmniej w Warszawie. Jak jest w innych miejscach, tego nie wiem, ale zachęcam Państwa i mam nadzieję, że podzielicie się, drodzy słuchacze, tym razem z nami. Ja przypomnę jeszcze o jednym ważnym adresie: patronite.pl/radiownet. I jeszcze ważna informacja, imieniny obchodzą dziś Józefa i także Filipa i składam im oczywiście najserdeczniejsze życzenia. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze kilka informacji. Dzisiaj oczywiście w Polsce obchodzimy Święto Pracy, ale może przede wszystkim w tym samym dniu przypada rocznica wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. To ważny, historyczny moment. Polska wraz z 9 innymi państwami stała się częścią wspólnoty. Dzisiaj obchodzimy dokładnie 20. rocznicę. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską już w 1988 roku. Z kolei formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej został złożony przez nasz kraj 8 kwietnia 1994 roku. Wstąpienie do Unii Europejskiej poprzedziło uchwalenie około 270 ustaw dostosowujących polskie prawo do prawa w Unii. No właśnie, my za kilka chwil opowiemy też o historii, o tym, jaka atmosfera panowała wtedy w Polsce, jak wyglądała sytuacja polityczna. Mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister w obrony narodowej, także ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, zanim ogólnie podsumujemy te 20 lat Polski w Unii Europejskiej, to cofnijmy się na moment jeszcze trochę wstecz. 7-8 czerwca 2003 roku w Polsce odbyło się ogólnokrajowe referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czy pamięta pan ten drugi dzień referendum? Pamięta pan, jaka atmosfera wtedy panowała? Co w ogóle pan myślał? Czy Polacy byli chętni, chcieli przystąpić do Unii Europejskiej?
No tak, no 20 lat minęło, tak. Więc pierwsza kwestia to jest taka. Nawiążę do 1 maja, co jest dzisiaj, mianowicie Polska postępowała w sposób ostateczny, że tak powiem, do Unii Europejskiej właśnie 1 maja. No i jak pamiętamy, ja pamiętam przynajmniej, no po pierwsze, za 1 maja to mnie się osobiście, ale pewnie znacznej liczbie Polaków źle się raczej kojarzył z przeszłości komunistycznej, a do tego jeszcze na uroczystościach tych przyjmowania Polski do Unii uczestniczyło, jak reprezentujących Polskę wówczas, dwóch byłych wysokich działaczy PZPR, prezydent Kwaśniewski i premier Leszek Miller. Sytuacja była o tyle zabawna, że wszystkie państwa, które wstępowały tam, miały po jednym przedstawicielu, a Polska miała dwóch, ponieważ między tymi dwoma była tak zwana szorstka przyjaźń i jeden się nie chciał zgodzić, żeby drugi był, tak powiem, reprezentował i w związku z tym panowie we dwójkę tam się wybrali. Więc biorąc pod uwagę ten zbieg okoliczności, a mówi się, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Dla mnie to był kiepski znak, jeżeli idzie o to, co nas może czekać. No i zdaje się, że mamy dzisiaj sporo kłopotów, jeżeli idzie o to. To nie oznacza, że nie powinniśmy być obecni w Unii Europejskiej. A żeby jeszcze, proszę mi pozwolić, dla opozycji, ponieważ wstępowaliśmy też do NATO trochę wcześniej, w 2009 roku. I tak się złożyło, że do NATO wstępowaliśmy, byliśmy przyjmowani ostatecznie w miejscowości, w mieście w Stanach Zjednoczonych, które nazywa się Independence, czyli po polsku niepodległość. No więc biorąc pod uwagę te doświadczenia, to już można powiedzieć, na co powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli idzie o naszą obecność w Unii i obecność naszą i działalność na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności w sferze bezpieczeństwa narodowego.
I zaraz, panie ministrze, przejdziemy do tego, no, do przyszłości i do tego, co robimy dzisiaj, ale jeszcze na moment zostańmy w tych czasach przystępowania Polski do Unii Europejskiej. Wspomniał pan także o NATO, bo faktycznie również no, obchodzimy 20-lecie. Jak wtedy wyglądał klimat polityczny i dlaczego Polska rozumiała, że to jest dla nas jedyny kierunek? Dzisiaj obserwujemy wojnę na Ukrainie, mamy podobne dyskusje o wstąpieniu Ukrainy i do Unii Europejskiej i do NATO. Chyba tutaj no, mamy trudniejszą, zupełnie trudniejszą sytuację, ale też pewne reakcje Rosji. Jak to wtedy wyglądało? Czy pamięta pan, o czym byście wtedy rozmawiali? O czym myśleliście? Jaka w ogóle była wtedy reakcja Rosji na to, że Polska no, idzie w kierunku Zachodu?
Generalnie to Rosja nie była zadowolona z tego, że Polska idzie w kierunku Zachodu, tak, bo chciała zachować wpływy w Polsce i zachować Polskę jako element swego dominium. Ale pamiętam moje rozmowy między innymi z politykami rosyjskimi. Tak się złożyło, że miałem okazję też rozmawiać w którymś momencie z ambasadorem rosyjskim w jednym z państw europejskich na Zachodzie i on mi powiedział bardzo wyraźnie, że Polska w Unii Europejskiej to im Rosji nie przeszkadza, ale w NATO to raczej nie bardzo, nie powinniśmy tam.
Czy teraz, panie ministrze, nie jest podobnie z Ukrainą? To znaczy, że tutaj mamy komunikaty, które płyną z Kremla, że absolutnie tak. Nie NATO i NATO, które się zbliża do granic, ale Unia tak. Europejska, chcecie to.
Tak, tak. I to jest właśnie historia następująca, że sądzę, że z punktu widzenia Kremla oni uważają, że Unia Europejska, no to jest, powiedziałbym, coś, co Rosja prędzej czy później sobie jakoś będzie mogła podporządkować. Natomiast NATO z tą wredną obecnością Stanów Zjednoczonych jest nie do połknięcia. Więc trzeba je tylko osłabić, rozwalić, ale podporządkować tego NATO sobie się nie da. Więc w związku z tym jest tak, jak jest. To jest generalnie, wydaje mi się, że tyle razy już potwierdziło się to stanowisko moskiewskie, że nie odkrywamy tutaj niczego.
A gdyby spojrzeć całościowo na te 20 lat, zaraz opowiemy o wyzwaniach i o zmianach traktatowych i o tym, z czym dzisiaj musimy się mierzyć, a jednak kiedy patrzymy na statystyki, no to i też ekonomiści, analitycy mówią, no, że Polska właśnie dzięki wejściu do Unii Europejskiej zaczęła rozwijać się tak bardzo szybko, że myśmy naprawdę wykorzystali też swoją szansę, no jako państwo jednak przez wiele lat kontrolowane przez Rosję, że wykorzystaliśmy no, do maksimum to, co mogliśmy zrobić. Jak pan ocenia całościowe uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej?
Czy gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, to byśmy się nie rozwijali, tak? Bo mamy przykłady państw, które przecież w Europie, które nie należą do Unii i wcale nieźle sobie radzą. A ostatnio zdaje się Wielka Brytania nawet z tej Unii wyszła, więc to nie jest tak, że Unia albo śmierć. Tak więc, no, ponieważ nie mamy dowodu na to, żeby pokazać, że bez Unii Polska by się rozwijała, no to przyjmijmy, że obecność w Unii nam pomogła i żeśmy się rozwijali. No i możemy się z tym zgodzić. Natomiast niebezpieczeństwo leży gdzie indziej. Mianowicie świat zachodni, a zwłaszcza to, co się dzieje w Unii, no, podlega pewnej ewolucji, która z punktu widzenia naszych interesów obecnych, współczesnych, jest bardzo niebezpieczna. Mianowicie, no, po pierwsze, to jest kwestia taka, że Europa jest szturmowana przez ogromne rzesze ludzi, którzy są obcy Europie cywilizacyjnie. To oznacza, że może załamać się pewien porządek cywilizacyjny, w którym narody europejskie funkcjonowały. No a po drugie, że ujawniły się takie ciągoty imperialne, neoimperialne, jeżeli chodzi o Berlin, tak, aby zbudować właśnie państwo wręcz europejskie, które będzie państwem de facto niemieckim, przy mocy którego Niemcy będą budowały swoją pozycję międzynarodową już jako supermocarstwo.
I tutaj
są I są politycy również w Polsce, którzy uważają, że to jest świetne rozwiązanie i powinniśmy się do tego przyłożyć. Więc no, więc tutaj jest cały problem i pytanie, czy i jak, zwłaszcza, że te tendencje, które się ujawniły w Unii, wyraźnie są sprzeczne z potrzebami rozwojowymi naszego kraju. Tak, tutaj jest słynna sprawa tak zwanego centralnego portu komunikacyjnego i różnych innych inwestycji, które mieliśmy zamiar realizować, a co, jak się okazuje, tym wpływowym unijnym ośrodkom nie pasuje. Tak? Więc no, jeżeli do tego dojdzie jeszcze pozbawienie nas złotówki i Armii Narodowej, no to powiedziałbym, no dobrze to nie wygląda.
Skoro już poruszył pan temat bezpieczeństwa i jakiejś takiej ogólnej strategii, u nas kilka tygodni temu no, odbyła się duża dyskusja, na pewno medialna, ale ona została wywołana z jednej strony konferencją premiera Donalda Tuska. Dyskusja na temat tego, że powinniśmy budować żelazną kopułę nad Europą, że Polska powinna budować razem z Unią Europejską. Prezydent odpowiedział na to, że to projekt typowo biznesowy, projekt niemiecki, a my przecież mamy patrioty amerykańskie, które chronią naszego nieba. Jak, panie ministrze, jak to w ogóle wygląda? Czy to nie jest tak, że jednak my powinniśmy budować i jedno, i drugie, i że to jest pewien połączony projekt, że nie da się budować tylko jednego albo... No to jest otwarte pytanie, ale taka dyskusja powstała i czy w ogóle to powinna być jednak dyskusja polityczna?
Jeżeli jest coś... Znaczy jest powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, tak. Tak, no i rozumiem, że to rozwiązanie z tą armią europejską, z tą kopułą, to jest powtórka izraelskiego systemu. Oni mają taki system, nazywają to kopuła żelazna. I zdaje się, to tak się podobało panom w Paryżu i Berlinie, że myślą, że takiego zrobią również tutaj. No z tym, że kopuła żelazna jest nad Izraelem, a Izrael nie jest tak wielki terytorialnie jak cała Europa. No ale to pomijamy, tak. Więc tutaj jest kwestia taka, że te pomysły, również jeżeli chodzi o kwestię obronności, mają zastąpić to, co funkcjonuje dobrze, mam na myśli Sojusz Północnoatlantycki, NATO. Więc ja naprawdę nie widzę powodów, żeby tworzyć jakąś inną, jak rozumiem, no wyglądałoby, że konkurencyjną chyba jakąś strukturę militarną w stosunku do sojuszu, bo jakby to miało razem funkcjonować, jeżeli miałoby funkcjonować. Ja tylko przypomnę, że kiedy zaczęto tworzyć Zjednoczoną Europę, najpierw to była wspólnota węgla i stali, później to następowały takie tam bliższe związki, masy i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie próbowano zbudować taki sojusz również wojskowy europejski, to nazywało się Unia Zachodnioeuropejska. Myśmy nawet aspirowali, jak już udało się pozbyć komuny do tej działalności, że tak powiem, wojskowej zachodniej Unii Europejskiej, ale niewiele z tego wyszło, ponieważ to nie miało racji bytu z podstawowego powodu. Sojusz Transatlantycki rozwiązywał ten problem i naprawdę byłoby wywalaniem pieniędzy w bezdurno, mówiąc tak, gdyby tworzyć jakiś inny jeszcze układ militarny niż europejski. Ale jest jeszcze jedna sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę i o czym trzeba pamiętać. Mianowicie tym dążeniem, które obecnie się ujawnił, widzicie, o elity europejskie, jeżeli to są elity, i w czym zdaje się obecnie rządzący chcieliby jakoś uczestniczyć, to są opowieści jakiejś suwerenności strategicznej Europy, oznaczającej usunięcie Amerykanów z wpływu w Europie, tych militarnych. No i dlatego jest potrzebna owa kopuła i ta armia europejska. Otóż mamy historię Europy z ostatnich 200 lat. Mieliśmy dwie wojny światowe na kontynencie europejskim, które się rozpoczynały na kontynencie europejskim, które notabene wywołali za każdym razem Niemcy. wojny by się nie zakończyły i nie byłoby tego końca temu zniszczeniu, które sobie Europejczycy fundowali, gdyby nie włączenie się Stanów Zjednoczonych wreszcie w pierwszej wojnie światowej i w drugiej. Tak? I to, że nie wybuchła jak dotąd trzecia wojna światowa, to dlatego, że po drugiej wojnie światowej Amerykanie zostali w Europie, ruszył plan Marszala, powstało NATO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz Niemcy chcieliby się pozbyć Amerykanów. Mało tego, Niemcy mówią, że będą rozszerzać strefę bezpieczeństwa europejskiego na wschód, obejmując całą Ukrainę, Kaukaz i tak dalej, to w strategii bezpieczeństwa narodowego, które w ubiegłym roku Niemcy przyjęły po raz pierwszy, zresztą w historii RFN taki dokument tam powstał, jest wyraźnie zapisane. No więc co to oznacza? To oznacza, że no, miał tu powstać jakieś supermocarstwo, które no, uczestniczyłby w grze światowej o wpływy, rywalizowałoby z innymi mocarstwami. Jak ja usłyszałem, że to chyba premier Tusk powiedział, że przecież siły, jakie ma Unia Europejska, to są większe niż Stany Zjednoczone i Rosja razem wzięte, to mnie się trochę, powiedziałbym, zimno zrobiło na grzbiecie. Bo to nie jest kierunek, który powiedzmy gwarantuje nam pokój.
To prawda, panie ministrze, ale tutaj jest
wybuch trzeciej wojny światowej.
To może, ale ten wybuch trzeciej wojny światowej może być też spowodowany wrzawą na Bliskim Wschodzie, konfliktem amerykańsko-chińskim, już tym globalnym. Mamy Pacyfik, mamy Tajwan i teraz pytanie, czy jednak nie jest tak?
I tak i nie. I tak i nie jednak, bo to jest znacznie bardziej skomplikowana gra niż się wydaje. Mianowicie to nie jest tak, że Rosja byłaby w stanie wywołać wojnę światową. Również to nie jest tak, że Chiny byłyby zainteresowane, żeby wywołać wojnę światową. I to nie jest tak, że świat muzułmański, islam chciałby tu wywołać wojnę światową.
To prawda, ale z drugiej strony to pytanie, które panie ministrze, ja chciałam postawić, czy nie jest jednak tak, że Polska powinna wielowektorowo budować swoje bezpieczeństwo? Mamy Trójmorze, mamy państwa, które są blisko nas, mamy Unię Europejską, no i mamy Amerykę oczywiście.
Właśnie, wrócimy właśnie do tego naszego wektora. Otóż mamy sprawdzone, jest kilka elementów, tym ważnym elementem sprawdzonym jest Sojusz Północnoatlantycki i to, co się udało zbudować bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, to jest flanka wschodnia NATO. Na wschodniej flance NATO Polska powinna być kluczowa, to znaczy powinniśmy dysponować silnym wojskiem.
A powinniśmy dołączyć do nuclear sharing? Powinniśmy mieć broń atomową na naszym
to
terytorium?
To jest jeden z elementów, oczywiście, to jest uzupełnienie. Natomiast rzecz najważniejsza to jest taka, że Polska powinna zbudować siłę militarną, która będzie elementem gwarantującym tutaj bezpieczeństwo w regionie. Nie tylko bezpieczeństwo naszych granic. To jest znacznie szersze zadanie. Dlatego ja bardzo kibicowałem tym wszystkim pomysłom, które zaczął realizować rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie tylko jeśli idzie o liczebność armii, ale zwłaszcza jeżeli idzie o zakupy różnego rodzaju uzbrojenia ofensywnego. Kiedyś uważałem, że jeżeli mamy się bronić tylko w naszych granicach, to potrzebny jest system defensywny i odbudowa obrony terytorialnej. Od momentu, kiedy okazało się tak, że powstała flanka wschodnia i zaangażowały się Stany Zjednoczone, również militarnie tutaj w tę flankę, zmieniłaby się jakby optyka, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. No, mówimy o tym tak, że przesmyk suwalski jest nam potrzebny, żeby mieć kontakt z krajami bałtyckimi. No to po co? No, więc tutaj widać, że takie zadania przed Polską stoją i że Polska stała się de facto to głównym jakby sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na tej flance wschodniej NATO. Jak usłyszałem ostatnio, że przyjechał szef Bundeswehry i pan ambasador Niemiec oświadczył, że właśnie Niemcy przejmują odpowiedzialność za flankę wschodnią, no to po raz drugi zrobiło mi się zimę na grzbiecie, bo to jest bardzo kiepski pomysł. Więc tutaj w tym miejscu powinniśmy, powiedziałbym tak, nadal działać. Boję się niestety, że obecnie rządzący nie mają takiego poglądu, jaki tutaj wyrażam, i oni będą raczej robili wszystko, aby wykonywać, powiedziałbym, te zamiary, które w Berlinie będą formułowane, które są już formułowane.
I chciałam na zakończenie, panie ministrze, zapytać o to, jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Polską, no ale skoro mówi pan o rządzie, który, no jak rozumiem, nie będzie w wystarczający sposób bronił polskich interesów, no to nie mamy narzędzi, aby...
Bo oni inaczej to wszystko wyobraża, ten rząd. No, oni uważają rzeczywiście, że Polska jest taką peryferią europejską, która musi patrzeć, spoglądać, co tam silniejsi i mądrzejsi chcą i starać się jakoś do tego dostosować. No.
Ja mam jednak...
Jakieś CPK, jakieś... No nie.
Miejmy jednak nadzieję,
że
politycy są różni po różnych stronach i że mamy też takich polityków, którzy myślą o polskiej.
Są dwie koncepcje, nie są żadni różni politycy. Pani redaktor nadzwyczaj łaskawa i chciałaby pewnie z okazji święta pracy, że tak koncylacyjnie i miło nam wszystkim było. Niestety,
panie ministrze, ja też po prostu jestem dziennikarzem i znam polityków z różnych grup i z różnych stron.
Nie jest dobrze. Uważam, że trzeba naprawdę, rzeczy rozgrywają się w tej chwili o zasadniczym znaczeniu, jeżeli chodzi o przyszłość naszego kraju, naszą egzystencję i nasze bezpieczeństwo. To w najbliższych latach, a być może i w najbliższym, w bardzo krótkim czasie, no może przybrać bardzo dynamiczne, powiedziałbym tak, dynamiczne wyraz.
I na pewno trzeba trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co się dzieje w Unii Europejskiej. My o tym opowiadamy także słuchaczom Radia Wnet. Dziękuję za komentarz, profesor Romuald Szeremietiew, były wiceszef w Ministerstwie Obrony Narodowej, także wykładowca akademicki, ekspert do spraw wojskowości. Dobrego dnia, panie ministrze.
Tak, tak.
9:36, drodzy państwo, na zegarze, nawet 37. Poranek Wnet trwa. Dzisiaj najwięcej czasu poświęcimy oczywiście historii i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, także do NATO, o czym wspomniał przed momentem minister Romuald Szeremietiew, ale teraz odrobina muzyki. David Bowie, Tina Turner, to Turner chyba tak się wymawia to nazwisko, muszę to jeszcze dobrze sprawdzić, ale ten utwór to jest przepiękna, wspaniała piosenka i chyba idealna, aby rozpocząć majówkowy długi weekend tonight.